Droga jest różna. Przy wejściu do kaplicy jest taki koszyczek, są karteczki, pod spodem jest kasetka na intencje. I ludzie bardzo często, którzy trafiają tu w ciągu dnia, zapisują swoje intencje i wkładają tutaj. Więc ci, którzy fizycznie tutaj docierają, zostawiają bardzo często intencje w kaplicy czy na furcie. Ale rzeczywiście zdarza się to i coraz częściej, że gdzieś ludzie trafiają na adres internetowy. Mamy taki zwyczaj, że mamy przed chórem taki koszyk, do którego te intencje trafiają w pierwszym rzędzie. Potem siostry, idąc sobie do chóru rankiem, wyciągają jakąś intencję, wkładają do brewiarza i ten dzień noszą tą osobę, noszą tą sprawę, omadlają. A potem się odkłada do drugiego koszyka, jeszcze wisi trochę na tablicy, potem są palone intencje za jakiś czas, no bo tego jest dużo. Mnie czasem zadziwia, ja staję przed tą tablicą, na której są wywieszone i no i mówię, Jezu, jak ja mam to ogarnąć? Jak jedno życie? Jak zrobić, żeby gdzieś do tych ludzi dotrzeć? No i wiem, że tylko on może dotrzeć. Bo to jest właśnie tajemnica naszego powołania, że choćby tak jak ja to odczytywałam, kiedy myślałam o Karmelu, to wiedziałam, że jeśli będę katechetką, to będę miała rocznie setkę dzieci, przez 10 lat 1000, coś tam, przeliczywszy. Nie tak dużo tego. Jeśli gdzieś tam będę w jakichś innych misyjnych przestrzeniach, no to będzie jeden kraj, jedna przestrzeń i tak dalej. Natomiast modlitwą można dotrzeć tam, gdzie ręka nie dotrze. Słowo nie dotrze, bo ktoś nie chce słuchać, bo ma ucho zamknięte, serce zamknięte. Gdzie nie można dojść, bo albo człowiek się odwraca, albo w ogóle nie ma do niego dojścia. Natomiast modlitwa może dojść. I to jest jakieś takie pragnienie każdej z nas, żeby docierać tam, gdzie ręka się zmęczy, słowo uderzy jak groch o ścianę. Chyba też dlatego Kościół jakoś, potwierdzając taką naszą intuicję i takie nasze doświadczenie, świętą Tereskę od Dzieciątka Jezusa, która siedziała w klauzurze, ogłosił patronką misji. Ludzie są w świecie, ale są bardzo powierzchownie w świecie, tak gdzieś przebiegają, nie dotykając albo nie dając się dotknąć wydarzeniom, bo jest ich tak dużo, jest ich tak wiele, ludziom jest trudno się opowiedzieć w jedną przestrzeń, w jedną rzeczywistość. Natomiast złapałyśmy jeden kierunek i nim idziemy. Ja sobie też myślę jeszcze o czymś takim. Jeśli miłość między dwoma osobami jest pełna, jest głęboka, dochodzi do miłości fizycznej, ona rodzi życie. Jeśli ja całe moje życie, bo tu nie chodzi o godziny modlitwy, tylko całe moje życie oddaję Jezusowi jako w tym wymiarze miłości, to nie ma rady. To musi rodzić życie. To musi rodzić życie w sercach. Gdzieś każdą z nas dotyka taka pewność, takie przekonanie. Duszo najpiękniejsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami. Pragniesz poznać miejsce, gdzie przebywa Twój umiłowany. W odkrywaniu naszego powołania jest coś takiego, że z jednej strony oczywiście każda z nas bardzo osobiście spotyka Jezusa, doświadcza Jego miłości, odkrywa pragnienie bycia tak sam na sam, w związku z tym, ale to się nie kończy tu, to nie chodzi tylko o nas, o tam czyszczenie własnej aureoli, czy zamknięcie się z ukochanym w czterech ścianach, taki rozszerzony egoizm na dwoje, ale potem bardzo szybko rodzi się poczucie, że właśnie z Nim mogę dalej, mogę więcej. Że ja jestem z Jezusem po to, żeby bracia mieli życie, nie? Mieli w obfitości. To jest coś z tego naszego powołania. Dotrzeć nawet tam, gdzie właśnie inne sposoby już ustaną. Bo ktoś zamknie drzwi, bo nie wpuści, bo nie chce rozmawiać, bo nie chce słuchać. Natomiast Pan Bóg, nie wyłamując zamków drzwi, gdzieś tam łaską od wewnątrz, znajdując jakąkolwiek szczelinę dobra, może przez nią wejść. Należy do Ciebie od dnia mych narodzin, dla Ciebie żyć pragnę, Panie, powiedz, co czynić mam. Powołanie odkrywałam kilkuetapowo. Pan Bóg pierw targnął bardzo zdecydowanie, nawracając mnie z życia takiego sobie wesołego, kolorowego. Miałam zamiar rozpoczynać studium hotelarstwa i obsługi turystycznej, zwiedzanie świata i takie życie bardzo fajne, bardzo kolorowe. I tu był taki moment, w którym Pan Bóg mnie zatrzymał w sposób bardzo mocny, gdzieś tam na zabawie. Nie wiedziałam nigdy, że istnieje taka cisza, kiedy orkiestra przestaje grać, a ludzie nie zaczynają mówić. Są sekundy ciszy, która wtedy we mnie uderzyła, głęboką pustką wewnętrzną, prześwietlając wszystko i pokazując, i co dalej. Pokazując taką płytkość moich pomysłów na życie. I tu zaczęła się zupełnie poza moją świadomością jakaś taka zmiana. I później rzeczywiście moje plany zostały mi wytrącone z ręki, troszkę jak stara sukienka, jak mi się to mogło podobać. Nie no, bawić się w udawanie przez resztę życia, no nie no, trochę go szkoda, ale o co dalej chodzi. I to był taki czas troszkę patrzenia, myślenia. Ja byłam w klasie maturalnej dopiero. I ostatecznie postawiłam Panu Bogu ultimatum, jeśli ty w tym palce maczasz i tobie o coś chodzi, to daj mi znać. Do tego i tego czasu, bardzo konkretnie, bo jak nie, to ja będę po swojemu, więc potem nie mów, że ci robię w poprzek. No i dowiedziałam się o wspólnocie ewangelizacyjnej, która powstaje, wielka akcja ewangelizacyjna na całą Polskę, wtedy przez księdza Blachnickiego, Ad Christum Redemptorem, a powstają wspólnoty, a są potrzebni ludzie, a niektórzy dają rok swojego życia, żeby być. I ja rzeczywiście poczułam, że to jest dla mnie wtedy. To były lata 80. przed przełomem. No i zaczęłam studiować teologię. Potem zaczynałam przeczuwać, że ta teologia to był pomysł Pana Boga. Jeśli pomysł Pana Boga, to znaczy, że On ma kolejne litery alfabetu tam już przygotowane i że ja to muszę bardziej odkryć niż wymyśleć.
Należę do Ciebie, bo mnie stworzyłeś. Jestem Twoja, bo mnie powołałeś. Należę do Ciebie, bo czekałeś na mnie.
No i trafiłam na rekolekcje ignacjańskie do Karmelu. I to było tak, jakbym weszła na górę, odwróciła się, mówię, no przecież wszystko się tak układało. Ja zresztą przed tym czasem, kiedy czułam się już tak jakby na rozstaju, chociaż logika jeszcze tego nie pokazywała, to wewnętrznie tak się czułam. Właściwie codziennie, wtedy jakoś przyszło mi takie natchnienie, codziennie mówiłam dziesiątek różańca o znalezieniu Jezusa w świątyni. I prosiłam Go, żebym znalazła Go w tym miejscu, gdzie na mnie czeka. Wierząc, że to będzie to miejsce najlepsze i... No i zaczął ten Karmel świtać. Więc jak ja zdecydowałam się na Karmel, to moi wszyscy znajomi myśleli, że się tak strasznie zakochałam, bo przerwałam studia i pojechałam do tego Gdańska zupełnie jak najszczęśliwszy człowiek. To są takie historie, myślę, że jak się troszkę zaczyna słuchać, to Pan Bóg dla każdego ma taki scenariusz zupełnie niepowtarzalny.
Należę do Ciebie od dnia mych narodzin, dla Ciebie żyć.
Jednak w tym pierwszym momencie decyzji wejścia do klasztoru jest jednak bardzo konkretne pozostawienie. Pozostawienie wielu rzeczy, wielu spraw, przejawów życia świata i to jest realna rezygnacja. Jest też fakt, że Pan Bóg ją osładza, bo my zwykle jak idziemy, wstępujemy do klasztoru, to widzimy gdzie idziemy. On nas woła, zachwyca, pociąga, jest ciągle obecny, więc my widzimy, ku czemu idziemy. Nie za bardzo zwracamy uwagę na to, co zostawiamy. Ci, którzy nas puszczają, bardzo to przeżywają, tak jak rodzice, oni odczuwają stratę. My widzimy przed sobą zysk. Pan Bóg bardzo często daje w takim proroczym przeczuciu smak tego, ku czemu zdążamy, czyli daje ten smak pełni. Natomiast później stawia nas na własne nogi i mówi, znasz kierunek. Więc zapraszam Cię, idź. I to zostawienie rzeczy takich różnych drugorzędnych, ono czasem się pojawia jako trud, jako ból, jakaś tęsknota. Natomiast faktycznie rodzi się coraz większe przekonanie, że to są rzeczy drugorzędne, takie mniej istotne, kiedy jest ta gorąca linia z Panem Bogiem pogłębiana.
Idę do Ciebie, by widzieć. Idę do Ciebie.
Czasem ludzie myślą, że rozumieją życie czynne, bo mówią, bo te siostry robią to, siam, to, owam, to, bo pracują z dziećmi, z chorymi innymi. Ale oni rozumieją je jako pielęgniarki, katechetki, jako nauczycielki. Natomiast ciągle jeszcze nie rozumieją życia zakonnego, bo ich życie zakonne i nasze tłumaczy się tylko w wymiarze wiary. bo było spotkanie z Jezusem, bo On bardzo mocno coś tam pokazał, pociągnął, przekonał i dał taką pewność, że nawet jak ja tych owoców nie widzę, to ja sobie siedzę cicho w ziemi. Bo ja wiem, że ja mam siedzieć w tej mojej ziemi, mam ciągnąć soki, mam coraz głębiej docierać do źródła, żeby właśnie drzewo Kościoła wydawało owoce w każdym czasie. Tak jak mówi Jeremiasz czy Psalm 1, żeby liście nie schły, choć przyjdzie czas posuchy.